Jak to się dzieje, że pewne rzeczy udaje nam się jakoś dowieść, a innych nie jesteśmy w stanie? Skąd się w ogóle bierze w nas motywacja do tego, żeby jakiś cel zrealizować? I nie mam tutaj na myśli tylko celów zawodowych czy celów tak rozumianych bardzo w kategoriach osiągania sukcesu, ale w ogóle celów związanych ze stylem życia, z jakimś procesem terapeutycznym, z relacjami. Czyli jak to się dzieje, że mamy motywację do tego, żeby coś zrobić, że nam się w ogóle chce? A od czego zależy też to, że wierzymy, że jesteśmy w stanie coś zrobić dobrze albo coś ukończyć, czyli skąd się bierze w nas poczucie własnej skuteczności, jakiegoś sprawstwa i kompetencji do tego, że jest to w naszym zasięgu i potrafimy to zrobić, więc damy sobie radę. Czyli temat, tak ogólnie mówiąc, psychologii, motywacji i poczucia własnej skuteczności jakoś bardzo mnie mocno zainteresował. Nie ukrywam też, że ze względu na to, że po prostu mam taki przedmiot na studiach, czyli psychologię motywacji i emocji. Szalenie ciekawe, naprawdę. Dlatego postanowiłam wybrać akurat ten temat na dzisiejszą solową pogadankę. Bardzo się też cieszę, że tak dobrze te solowe odcinki przyjmujecie, bo nie ukrywam, że no mam do nich jakiś taki sentyment. Bardzo lubię dzielić się tym z wami i potem odbijać to też od tego, co wy uważacie. Także cieszę się, że mogę ten temat dzisiaj z wami podjąć. Na początku chciałabym poświęcić krótką chwilę dla patrona tego odcinka, dlatego że jest nim Marka Lenowo, której bardzo, bardzo dziękuję za to, że zdecydowała się wesprzeć sznurowadła i zaufać mi też z moimi pomysłami. W ramach tej współpracy testowałam też laptopa, konkretnie model Lenovo Yoga Slim 7 Pro. I w związku z tym chciałam się z wami podzielić moimi wrażeniami, bo pomyślałam, że może jesteście w trakcie zastanawiania się nad nowym laptopem, może też, tak jak ja, pracujecie z domu, pracujecie z kawiarni, zdalnie, studiujecie i po prostu korzystacie z takiego sprzętu, więc może ta moja recenzja będzie dla was przydatna. A jeżeli nie szukacie akurat laptopa, to nic nie szkodzi. Te recenzje kieruję do osób, które akurat go szukają, może potrzebują takich wrażeń, więc się nimi dzisiaj z wami dzielę. Dla mnie bardzo, ale to bardzo ważna jest waga laptopa, dlatego że bardzo często pracuję z kawiarni. Do tych kawiarni często jeżdżę rowerem. Na uczelnię też jak chodzę, to chodzę z laptopem i po prostu dla mnie nie ma opcji, żeby komputer ważył więcej niż 6 kilo, to jest już takie maksimum. Także bardzo mi odpowiada to, że ten model Yoga Slim 7 Pro jest właśnie bardzo lekki. Pracuję na nim na systemie Windows 11, co też mi bardzo odpowiada. Zwróciłam też szczególną uwagę na to, jak długo trzyma bateria, bo nie ukrywam, że często w kawiarniach, w których pracuję, nie siedzę przy kontakcie. Jestem naprawdę bardzo zadowolona, że ten model potrafi trzymać baterię nawet przez kilkanaście godzin. Przetestowałam go i w pracy, i do nagrywania podcastu, i do pisania tekstów, i do robienia materiałów na studia. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak sprawnie działa. Także jeżeli szukacie czegoś, co jest lekkie, co długo trzyma baterię, co ma dobrą kartę graficzną i po prostu sprawdza się do pracy zdalnej czy do studiowania, to ja osobiście mogę wam naprawdę polecić ten konkretny model, bo w moim przypadku zdał egzamin. I w ramach dzisiejszego patronatu Lenovo chciałabym wam powiedzieć o takiej promocji, którą mają właśnie do końca czerwca. Jeżeli zdecydujecie się na kupno tego albo dwóch innych modeli laptopów, jest to tak zwana promocja cashback, czyli jeżeli kupujecie lapka i potem podacie kod kreskowy z paragonu i numer seryjny laptopa w przeciągu 14 dni od zakupu, no to Lenovo zwróci wam od 300 do 500 zł od wartości zakupu tego sprzętu. Także wydaje mi się, że fajna opcja, jeżeli właśnie potrzebujecie teraz taki sprzęt zakupić. Oczywiście wszystko linkuję w opisie tego odcinka, także jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam was do opisu. Oczywiście jak zwykle bardzo dziękuję moim matronkom i patronom z Patronite'a, którzy wspierają mnie i dostają comiesięczny newsletter z nowinkami ze świata kultury. Bardzo dziękuję, że jesteście i decydujecie się realnie wspierać rozwój tego kanału. A już teraz nie przedłużając, bo wiem, że wstęp wyszedł nad wyraz długi, zapraszam was do odcinka solowego na temat motywacji i poczucia własnej skuteczności. Chciałabym chyba zacząć od takiego pytania, które trochę organizuje ten temat motywacji, czyli dlaczego nam się w ogóle chce? Nie wiem, czy się czasem zastanawiacie nad tym, ale mi często przychodzi do głowy taka myśl, dlaczego ja w ogóle robię to, co robię w danym momencie? Dlaczego mi się chce wkładać tyle wysiłku w realizację jakiegoś zadania czy celu, a w innym na przykład zupełnie nie jestem w stanie się zebrać. I wszystko sprowadza się w dużej mierze do tego, jaka stoi motywacja w ogóle za realizacją tego zadania. Bo jeżeli jest to motywacja wewnętrzna, czyli taka motywacja, która sprawia, że samo działanie, samo w ogóle wykonywanie danej czynności jest źródłem jakichś pozytywnych emocji, satysfakcji, przyjemności, jakiejś dumy. Nie trzeba się w ogóle zmuszać do tego, bo po prostu ma się na to ochotę. Przyjmijmy, że jest to sport albo jest to wykonywanie jakiejś czynności kreatywnej, rysowanie, malowanie, śpiewanie, granie na instrumencie. No to nie potrzeba jakichś takich realnych korzyści tu i teraz, to znaczy ja nie potrzebuję grając na tym instrumencie od razu dostać jakąś nagrodę czy pochwałę ze strony kogoś innego, bo robię to tylko dla siebie. Robię to nie po to, żeby zadowolić innych, tylko żeby w jakiś sposób zadowolić moją własną ciekawość. I mówi się, że taka motywacja wewnętrzna jest najbardziej skuteczna, jeżeli chodzi o realizowanie celów, no bo nie jesteśmy wtedy motywowane karą czy nagrodą, tylko takim wewnętrznym poczuciem, że nam się chce, bo mamy naprawdę przyjemność z tego, co robimy. No ale w praktyce ona nie jest aż taka częsta i niestety, ale często tak naprawdę nazywamy motywacją wewnętrzną coś, co nazywa się introjekcją. I mówi się, że introjekcja się trochę podszywa pod motywację wewnętrzną, chociaż wcale nią nie jest. Dlatego, że jest to motywacja, która jest kontrolowana przymusem wewnętrznym. I na pewno macie takie przykłady z życia. Ja zdecydowanie mam ich wiele, że robię coś, bo wiem, że jeżeli tego nie zrobię, no to będę na przykład miała poczucie winy, albo będę zła na siebie, albo będzie mi wstyd, bo mam jakąś taką powinność wobec innych, że muszę to dokończyć, muszę to wykonać. Albo że jeżeli tego nie zrobię, to ktoś o mnie źle pomyśli. Mój przykład z własnego podwórka to jest sprzątanie. Ja naprawdę bardzo, ale to bardzo nie lubię sprzątać, ale uwielbiam przebywać w czystych pomieszczeniach. Wiem, że są osoby, które na przykład nie lubią gotować. Ja kocham gotować, natomiast sprzątanie to jest coś, do czego no nie jestem w stanie się przekonać. I zawsze, ale to zawsze, jak ktoś mnie odwiedza, albo nagrywam podcast, albo po prostu przychodzą do mnie przyjaciele, to czuję bardzo silny wewnętrzny przymus, że musi być w mieszkaniu czysto, więc ja muszę posprzątać. I pomimo tego, że ja naprawdę nienawidzę tej czynności, to wiem, że muszę to zrobić, bo inaczej będzie mi wstyd przed osobami, które mnie odwiedzają. Dlaczego będzie mi wstyd? No pewnie dlatego, że w domyśle wyobrażam sobie, że ktoś o mnie pomyśli źle. Że ktoś pomyśli, że jestem brudasem. Albo że moje życie jest jakoś nieuporządkowane i żyję w chlewie. Oczywiście moje postrzeganie tego, czym jest chlew u mnie, a czym jest chlew naprawdę, jest dosyć rozbieżne. Dlatego, że nigdy nie dopuszczam rzeczywiście do tego, żeby to był chlew. No ale czuję silny taki wewnętrzny imperatyw, że musi być posprzątany, jak ktoś mnie odwiedza. Na pewno jestem w stanie znaleźć źródło tego w jakimś przekonaniu wynikającym z tego, że jak byłam mała, to ktoś mi powiedział, że to jest wstyd przyjmować gości w brudnym mieszkaniu. Albo że jest to wyraz braku manier czy braku kultury osobistej. I tak mi już zostało. Natomiast może mi się wydawać, że ja jestem motywowana wewnętrznie, że będzie mi przyjemnie i mam ochotę sprzątać, bo wiem, że ten efekt końcowy mnie zadowoli. Ale tak naprawdę robię to dlatego, że chcę uniknąć jakiejś krytyki czy emocji typu wstyd czy poczucie winy w związku z oceną innych osób. Więc jest to introjekcja. Kolejnym bardzo ciekawym typem motywacji jest identyfikacja. I ona jest trochę podobna do introjekcji, bo mówi o tym, że samo działanie nie jest przyjemne, ale prowadzi do efektów, które są dla nas jakoś jednak wartościowe i dobre. To znaczy czasami się zmuszamy do czegoś, bo wymaga to jednak od nas wkładu swojej energii, czasu, wysiłku. Często się wiąże z dyskomfortem. Natomiast dzięki temu działaniu dostajemy jakąś gratyfikację i czujemy się ze sobą dobrze, więc to robimy. No dobrym przykładem jest wychowywanie dzieci, chociaż ja dzieci nie mam, albo adopcja psa ze schroniska, który wiele przeżył, jest bardzo trudny w wychowaniu i trzeba mu poświęcić bardzo dużo czasu, szkoleń i wiąże się to z kosztami i z nerwami. Ale ponieważ realizujemy te trudne działania i pokonujemy te przeszkody, to finalnie czujemy się ze sobą dobrze. No i czwartym typem motywacji jest motywacja zewnętrzna, czyli taka, której pewnie chcemy najmniej, ale pojawia się najczęściej i pewnie rzadko kiedy występuje sama, to znaczy myślę, że te typy motywacji się mieszają, ale to jest motywacja, która niestety, ale jest tak popularna, dlatego że nasz system edukacji właśnie się na niej opiera, czyli robimy coś, bo jesteśmy straszeni karą, albo obiecuje się nam nagrody. Czyli uczymy się do sprawdzianu, bo wiemy, że dostaniemy dobrą ocenę i będziemy mieć czerwony pasek. Albo uczymy się do sprawdzianu, bo boimy się, że nie zdamy, dostaniemy jedynkę i będziemy musiały powtarzać rok. I to, co się dzieje pod wpływem motywacji zewnętrznej, to to, że nagle ta nagroda albo kara zaczyna nas kontrolować. I to sprawia, że w momencie, w którym wyjmiemy nagrodę lub karę z obrazu, to znaczy nagle powiemy dziecku poza szkołą, załóżmy, że dziecko skończyło szkołę, są wakacje i powiemy dziecku, chodź poczytaj książkę, albo zachęcimy je do tego, żeby podjęło jakieś działania wolontariackie na rzecz innych, albo działania prośrodowiskowe, to dziecko jest tak przyzwyczajone do realizowania tych działań tylko dlatego, że gdzieś tam na końcu czeka go nagroda albo z lęku przed tym, że czeka go kara, że ono w momencie, w którym nie ma już tych zewnętrznych wymiarów, nie czuje żadnej motywacji, żeby robić takie rzeczy. Przez co traci zupełnie zaangażowanie, bo cała jego uwaga była skupiona na tym celu końcowym, na tym wyniku, na tym, że dostanie nagrodę, a nie na tym, że sam proces wykonywania jakiejś czynności może być źródłem satysfakcji. Jest jeszcze oczywiście amotywacja, czyli taki stan totalnego braku zaangażowania w działanie, czyli mówię sobie, że nie będę czegoś robić, nie będę dla siebie krytyczna, albo rzucę palenie, albo schudnę, ale ponieważ nie za bardzo czuję, że mi zależy w ogóle na tym efekcie końcowym, no to nie jestem w stanie się w ogóle zaangażować. I mówi się, że bardzo często, jeżeli obieramy sobie jakiś cel, który jest dla nas tak naprawdę, tak korowo, bazowo nieistotny, tylko na przykład wybieramy sobie ten cel właśnie, bo czujemy powinność wobec kogoś, że powinniśmy, albo inni nam ludzie mówią, że powinnaś zadbać o swoje zdrowie, powinnaś schudnąć, albo powinnaś to palenie rzucić, no to możemy się na to zgodzić, ale finalnie mało z tego wyniknie, bo my nie mamy takiej silnej motywacji wewnętrznej, żeby go zrealizować. Myślę sobie teraz od razu intuicyjnie o takim przykładzie, kiedy ktoś przychodzi do terapeuty i mówi, że chłopak albo dziewczyna mi kazała. I to jest chyba taka największa zmora terapeutów, bo trudno jest pracować z osobą, która nie ma realnie motywacji do tego, żeby coś zmienić w swoim zachowaniu, tylko przychodzi z takiej powinności, bo ktoś mi kazał, bo chciałam mieć spokój na przykład, żeby ktoś już mi bliski tak nie narzekał. Także jeżeli nie mamy tej intencji, tej motywacji do tego, że chcemy coś zrobić dla siebie, dla własnej przyjemności, satysfakcji, dumy czy radości, no to trudno nam będzie wykształcić w sobie taką postawę wytrwałą, sumienną i jakąś konsekwentną, bo nam tak naprawdę wcale nie zależy na tym, żeby ten cel osiągnąć. I mówi się też o szóstym typie motywacji, czyli połączeniu motywacji wewnętrznej z identyfikacją i nazywa się ona wtedy integracją, ale o tym nie będę dzisiaj już mówić. No dobra, kawałek teorii za nami. No i co z tego w ogóle wynika? Czyli po co ja wam o tym w ogóle mówię? Nie dlatego, że chcę was teraz motywować do osiągania wszystkich waszych celów i cisnąć was w kierunku naszej tutaj na kanale ukochanej toksycznej produktywności. Absolutnie nie. Raczej chcę was troszeczkę delikatnie popchnąć do tego, żeby poddać to refleksji i zastanowić się nad tym, dlaczego mi coś nie wychodzi, nad czym wydaje mi się, że mi zależy. Bo może jest tak, że tak naprawdę nie wiem, dlaczego ja w ogóle chcę to osiągnąć. Nie wiem, dlaczego chcę schudnąć. Nie mam realnie sprecyzowanych intencji i korzyści wynikających z tego, że ja te 10 czy 20 kilo schudnę. Bo na przykład nie usiadłam sama ze sobą, nie zapytałam się siebie, jakie są konsekwencje tego, że nie wezmę się za swoje odchudzanie. Albo co mnie czeka, jeżeli ja tych papierosów nie rzucę. Albo co się stanie, jeżeli ja nie pójdę na tę terapię. Jeżeli ja nie usiądę sama ze sobą w jakiejś szczerości, nie zapytam się, po co ja coś robię, jakie mam z tego korzyści, jakie są konsekwencje niepodjęcia działania, to ja nie będę wiedziała, dlaczego to jest w ogóle dla mnie ważne. A jeżeli ja nie wiem, dlaczego to jest dla mnie ważne, to nie jestem w stanie też wykształcić w sobie motywacji wewnętrznej, która poniesie mnie na fali realizowania tego zadania, nawet jeżeli napotkam przeszkody. Bo jeżeli moją jedyną motywacją jest to, że ktoś mi kazał, to wystarczy, że pojawi się jedna przeszkoda, czyli będę mieć gorszy dzień. I zamiast trzymać się diety, to pójdę zjeść fast foody, albo pójdę na imprezę i spalę paczkę kiepów, albo przyjdę na tę terapię i będę mieć akurat gorsze przeloty z moją terapeutką i po tej jednej sesji stwierdzę, że ja jednak rezygnuję, bo nic mi nie daje ta terapia. W obliczu tych wszystkich przeszkód i okoliczności może mniej sprzyjających, będzie mi bardzo łatwo się poddać, jeżeli nie mam wytworzonej tej motywacji wewnętrznej. Więc ja na przykład w duchu trzymania tych solowych odcinków w takich ryzach gdzieś refleksyjnych mogę śmiało powiedzieć, że jednym z moich większych celów w tym momencie jest gdzieś moja praca terapeutyczna, która w dużej mierze też zasadza się na tym, żeby być mniej krytyczną wobec siebie, żeby się za każde potknięcie nie jebać, żeby dawać sobie przyzwolenie na to, żeby odpoczywać, żeby jak jest mi smutno albo jestem zła i nie mija mi to przez dzień czy dwa, to żeby nie stać nad sobą z batem i nie pospieszać się do tego, żeby te emocje jak najszybciej przeżyć i wrócić do działania, tylko sobie poodpuszczać trochę. Powiedzieć sobie, dobra, no przez ten tydzień wezmę na siebie mniej. Tam, gdzie mogę, to sobie odejmę, bo teraz jest mi smutno. I to jest gdzieś dla mnie bardzo, ale to bardzo istotny cel, który jest motywowany wewnętrznie, bo ja usiadłam sama ze sobą i zadałam sobie pytanie, po co ja chcę w ogóle wyleczyć się z tego autokrytycyzmu? Po co ja chcę obniżyć gdzieś te swoje wymagania wobec samej siebie? Jak ja będę miała z tego realne korzyści? No i zauważyłam, że mam bardzo wymierne korzyści. To znaczy praca nad tym autokrytykiem, wewnętrznym krytykiem, realnie odbija się na tym, jaką ja mam relację ze sobą. Czy ja mam spokój wewnętrzny? Obniża się realnie mój lęk, jeżeli ja pracuję z tym krytykiem. A jeżeli obniża się mój lęk, to ja mam mniej psychosomatycznych objawów. Więc i moje jelita lepiej pracują i nie mam problemów z tym, że ciągle mnie boli brzuch po jedzeniu. A skoro moje jelita lepiej pracują, to i lżej jest mi w ciele i jest mi wygodniej i bardziej komfortowo na treningach. A jak jest mi wygodniej i bardziej komfortowo na treningach, to się czuję bardziej zadowolona z siebie, bo udaje mi się realizować na tych treningach jakieś fajne cele, czyli na przykład uczyć się nowych umiejętności mikroakrobatycznych albo robić nowe baldy na ścianie. Co więcej, to nie chodzi tylko o moją relację ze mną i z moim ciałem, z moim zdrowiem psychicznym, ale też o relacje z innymi, z moim partnerem, z moimi przyjaciółmi. To, że ja będę mniej krytyczna wobec siebie, to też odbije się na tym, że będę mniej krytyczna w relacjach z nimi. Bo jak ja będę bardziej wyrozumiała wobec siebie i swoich błędów czy gorszych okresów, to ja będę też bardziej wyrozumiała wobec nich. Więc jak same widzicie, ten tok myślenia sprawia, że ja widzę tak dużo odgałęzi tego jednego celu, że moja motywacja jest bardzo silnie zakorzeniona w moich wartościach i w moich priorytetach życiowych. Bo dla mnie relacje z innymi ludźmi, relacje ze sobą i relacje ze swoim ciałem są po prostu obiektywnie bardzo ważne. Są naprawdę na szczycie moich priorytetów. W związku z tym podjęcie tej pracy terapeutycznej nad swoim wewnętrznym krytykiem jest dla mnie na tyle ważne, bo odbija się na tylu ważnych obszarach mojego życia, że nawet jeżeli po drodze będzie mi trudno, to znaczy będę miała okresy, w których będę dla siebie bardziej krytyczna, bo będę mieć więcej pracy, albo coś się stanie, albo nie będę dostawać zleceń, nie będę się stresować, to nawet jak to się wydarzy, to ja nie poddam się całkowicie i nie powiem sobie, dobra, trudno, koniec tej pracy, wracam do regularnego krytykowania się. Nie, to ja zamiast się temu poddać, będę w stanie się zatrzymać i powiedzieć, dobra, to jest część tej drogi, będę miała momenty, w których będzie beznadziejnie, co mogę dla siebie zrobić, jak mogę przewidzieć i przygotować się na to, że na tej drodze do realizacji tego konkretnego celu spotkają mnie pewne przeszkody. Czy są na przykład osoby w moim życiu, do których mogę wtedy zadzwonić i powiedzieć, ej, było już tak dobrze, a znowu wracam do punktu zero. Dlaczego tak się dzieje? Chcę to zrozumieć, chcę to zmienić, potrzebuję się wygadać. I zamiast wpaść znowu w tę spiralę obwiniania się, będę w stanie to odbić od kogoś, kto jest bardziej wyrozumiale nastawiony do mnie niż mój wewnętrzny krytyk. To jest tylko jeden z przykładów, ale chcę wam na nim pokazać, że to umiejscowienie motywacji w rzeczach, które są dla nas ważne i które realnie odbijają się potem na innych obszarach, jest naprawdę kluczowe. Bo tylko dzięki temu w obliczu właśnie jakichś potknięć czy przeszkód nie będziemy się poddawać. Motywacja wewnętrzna bardzo ściśle łączy się z poczuciem własnej skuteczności opracowanym przez Bandurę, czyli z takim, mówiąc językiem fachowym, z wewnętrzną atrybucją działania. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli mamy w sobie wypracowane poczucie własnej skuteczności, to mamy takie przekonanie, że jeżeli się za coś bierzemy, to mamy wystarczające zasoby do tego, żeby sobie z tym poradzić, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli napotkamy jakieś przeszkody, to wiemy, jak sobie poradzić i raczej sobie poradzimy, co w efekcie sprawia, że jest nam łatwiej stawiać sobie trudniejsze cele albo wsadzać siebie w nowe okoliczności, takie, w których musimy się do nich zaadaptować, bo mamy poczucie, że sobie poradzimy. I akurat Bandura, który był terapeutą, pracował nad zjawiskiem właśnie poczucia własnej skuteczności podczas terapii fobii. Dlatego, że zauważył, że jeżeli pacjenci się czegoś bali, no to ich strategią radzenia sobie naturalnie było unikanie. Załóżmy, że boicie się pająków, no to raczej waszą strategią nie jest ekspozycja i jak najczęstszy z nimi kontakt, no tylko po prostu jak je widzicie, to uciekacie z pokoju, prosicie kogoś, żeby je z tego pokoju zabrał czy wyrzucił przez balkon. No i często jak jesteśmy dziećmi, no to też się takiej strategii uczymy. Natomiast zdaniem Bandury to tylko pogłębia właśnie nasz lęk przed tymi pająkami, wężami, czy równie dobrze można to odnieść do życia, czyli na przykład przed porażką. Co sprawia, że nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym lękiem, bo z defaultu przed nim uciekamy, co tylko go pogłębia. No i to, co on zauważył, to, że taki powolny, bardzo stopniowy, regularny, powtarzalny kontakt z bodźcem, którego się boimy, sprawia, że możemy bardzo powoli się tak odczulać na niego. Dlaczego? No właśnie dlatego, że budujemy w sobie poczucie własnej skuteczności. Czyli jeżeli boimy się tych pająków, nie wiem dlaczego akurat wybrałam pająki, chyba dlatego, że ja średnio się z nimi dogaduję, to jeżeli jestem w środowisku, w warunkach, w których czuję się bezpiecznie, czyli na początku widzę tego pająka, co robię, no może nie uciekam z pokoju, tylko w tym pokoju zostaję, ale siedzę na drugim jego końcu. Tak, żeby jednak on nie był, ten pająk nie był w moim zasięgu. Ale widzę go, nie uciekam z pokoju, tylko widzę go. Dobra, następnym razem, kiedy ten pająk jest w pokoju, no to siadam na krześle jednak bliżej, może tak w połowie tego dystansu, co poprzednio. Następnym razem siadam przy samej ścianie i po prostu go obserwuję, nie dotykam, ale obserwuję. A potem może się odważę go dotknąć za łapkę. A może potem poproszę, żeby mój partner albo moja przyjaciółka, która jest ze mną w tym pokoju, wzięła tego pająka, załóżmy, że jest to niegroźny typ pająka, taki domowy pająk, żeby wzięła go na rękę. Żebym ja mogła tylko zobaczyć, że kiedy ona go bierze na rękę, to nic się nie dzieje. A może potem, kiedyś w niedalekiej przyszłości mi się uda go wziąć na rękę, ale będę cały czas w warunkach bezpiecznych, w których wiem, że w razie co ktoś może zareagować i mi pomóc. I przekładając teraz ten przykład pająka na chociażby dzieci. Dlatego właśnie Bandura mówi, że to jest tak ważne, żebyśmy towarzyszyli dzieciom w sytuacjach trudnych albo w sytuacjach, w których doznają jakichś porażek, dostają złą ocenę, coś im nie idzie, zapomniały słów piosenki na scenie podczas szkolnego występu. Dlatego to jest tak istotne, żeby im w tym towarzyszyć, żeby budować w nich to źródło własnej skuteczności, które sprawi, że one zamiast się poddać w sytuacji, w której są wystawione na jakiś bodziec trudny czy jest stresujący, będą miały takie w sobie przekonanie, że to, że im się teraz nie udało, to nie oznacza, że im się nie uda w przyszłości. Tylko będą miały w sobie motywację do tego, żeby stopniowo nauczyć się w tym oswajać. Czyli jeżeli ich lękiem są wystąpienia publiczne, to będziemy w taki sposób z tymi dziećmi rozmawiać, żeby im pokazać, że to nie jest determinowane na zawsze, że one, ponieważ mają lęk przed wystąpieniami, to już nigdy nie będą w stanie występować, bo na przykład raz się pomyliły. Tylko pokazać im, że są w stanie swoim wysiłkiem, swoją pracą, ekspozycją na tę sytuację lękową, ale na początku w bardzo, bardzo małych, stopniowych i bezpiecznych warunkach, są w stanie nabyć tej kompetencji, która pozwoli im potem występować w jakiejś większej swobodzie i pewności siebie. No i Bandura mówi o 4 źródłach własnej skuteczności. Po pierwsze własne działania, po drugie doświadczenie zastępcze, po trzecie doświadczenie symboliczne i po czwarte pobudzenie emocjonalne. No własne działanie, myślę, że to jest dosyć oczywiste. Jeżeli mamy takie doświadczenia, w których coś nam się udaje i jesteśmy rzeczywiście skuteczne, czyli udaje nam się jakiś cel zrealizować, no to nasze poczucie własnej skuteczności wzrasta, bo mamy takie wrażenie, że nam się udało dzięki nam, że to jest w naszym zasięgu, że mamy zasoby do tego, żeby na przykład zdawać z roku na rok na studiach. No bo jeżeli ja pierwszą sesję zdałam, drugą sesję zdałam, trzecią sesję zdałam, no to już zbudowałam w sobie to poczucie, że ja jestem na tyle bystra i na tyle ogarnięta, że wiem, jak się przygotowywać do egzaminów na sesji, więc raczej z dużą dozą prawdopodobieństwa będę wiedziała, jak się przygotować do tej czwartej sesji. Doświadczenie zastępcze, co ja uważam akurat za bardzo ciekawe, to takie, które dotyczy jakiejś osoby, która jest do nas podobna. I jeżeli my obserwujemy, że jej się udaje coś skutecznie zrobić w danej sytuacji, no to nasza własna skuteczność wzrasta dzięki temu, że się po prostu z tą osobą porównujemy. Ja tutaj mam jakieś takie wątpliwości co do tych doświadczeń zastępczych, bo myślę sobie o tym, że bardzo często, jeżeli osoba jest do nas bardzo podobna, to w nas się budzi poczucie zazdrości, a nie poczucie, że skoro jej się udało, to jej mi się uda. Raczej często pojawia się taka myśl jakiejś zazdrości i porównania, które niekoniecznie wychodzi na naszą korzyść, ale nie kłócę się, bo wierzę, że Bandura był ode mnie dużo mądrzejszy. Trzecie to doświadczenie symboliczne. I w tym widzę naprawdę ogromną wartość, czyli sytuacja, w której osoba o jakimś dużym dla nas autorytecie, nasz mentor, nasz trener, coach, nauczyciel, wychowawczyni, ktoś po prostu, na kim się wzorujemy, kto jest dla nas naprawdę ważny, inspirujący, za pomocą po prostu jakiejś perswazji słownej nas przekonuje, że nam się uda. Mówi nam, że ja w ciebie wierzę, ja nawet jeżeli ty nie wierzysz, to ja jestem przekonana, że to jest w twoim zasięgu. I to tylko pokazuje, jak bardzo ważny jest dobór właśnie mentorów, czy sposób, w jaki rodzice mówią do dzieci na temat ich własnych możliwości, w jaki sposób budują w tych dzieciach poczucie własnej skuteczności. Bo jeżeli rodzic mówi, kiedy dostajesz trójkę z matmy, no tak dziecko, bo ty przecież nie masz zdolności matematycznych czy ścisłych, ty zawsze byłaś humanistką, to dziecko nabiera rzeczywiście przekonania, że skoro ważna dla niego osoba mówi mu, że ono nie ma zdolności matematycznych, to ono nie ma w ogóle powodów do tego, żeby pomyśleć, że ono te umiejętności ma, tylko na przykład jeszcze nie rozwinięte i potrzebuje włożyć teraz pracę, wysiłek i czas w to, żeby te kompetencje nabyć. Nie, to dziecko myśli, skoro mama mówi, że jestem beznadziejna z matmy, no to jestem beznadziejna z matmy. No i czwarte źródło, czyli pobudzenie emocjonalne. W skrócie mówi to o tym, że jeżeli jesteśmy w stresującej sytuacji, ale doświadczamy niskiego pobudzenia emocjonalnego, no to sprawia, że mamy takie poczucie, że panujemy nad tą sytuacją, co z kolei powoduje, że nabieramy takiego zaufania do siebie, że jesteśmy w stanie sobie radzić. Czyli jeżeli ja przy 10. wystąpieniu publicznym wychodzę i już mi się te ręce nie trzęsą, już mi to serce nie wali i nie jestem cała spocona, no to nabieram takiego przekonania, że to jest w moim zakresie, że moje ciało i mój układ nerwowy też mnie informuje o tym, że nie jest to sytuacja zagrażająca. I to, co ja uważam za bardzo ciekawe w poczuciu własnej skuteczności, to, że chociaż ono jest dosyć stałe, tak długofalowo, to ono nie jest takie samo w różnych sytuacjach. To znaczy ja mogę mieć poczucie własnej skuteczności w obszarach szkolnych, akademickich, czyli wiem, że jestem uczennicą piątkową i to akurat się zgadza, że nigdy nie miałam problemów ze złymi ocenami, nigdy nie doświadczyłam, nie wiem, niezdania albo niezdania jakiegoś przedmiotu. Więc ja mam bardzo silne poczucie, że w szkole czy na studiach jestem osobą, która sobie poradzi. Bo już mam to doświadczenie, już zbudowałam na podstawie doświadczeń własnych, ale też tego, w jaki sposób rodzice do mnie mówili na temat moich możliwości, moi mentorzy, czy wychowawcy, czy moje środowisko. Nauczyłam się już po prostu, że jestem w tym obszarze skuteczna, więc i na przykład idąc na egzamin nie towarzyszy mi wysokie pobudzenie emocjonalne, bo wiem, że sobie poradzę. Natomiast mogę w innym obszarze życia, na przykład w sporcie albo w relacjach z innymi ludźmi, mogę mieć poczucie, że nie umiem budować zdrowych relacji albo nie umiem zarządzać i organizować swoim ciałem w przestrzeni. I wtedy będę musiała nauczyć się, nabywając te doświadczenia, takiego zaufania do siebie, że ja w tych nowych sytuacjach już po paru razach sobie poradzę. Może jest wam znana taka badaczka z Uniwersytetu Stanforda, Carol Dweck, która jest autorką teorii rozwoju kompetencji, mówiącej o tym, że istnieją takie dwa stojące w opozycji do siebie podejścia albo mindsety, no bo ona mówi o tym jako fixed mindset i growth mindset, czyli teoria stałości i teoria wzrostu. O co w nich chodzi? Chodzi o to, że jeżeli jako dzieci mamy takie przekonanie, bo na przykład tak do nas mówi się w szkole albo tak do nas mówią rodzice, że inteligencja to jest coś, co jest stałe, to jeżeli dostaniemy jedynkę w szkole albo coś nam się nie uda, to nabieramy takiego przekonania, że tego się nie da już zmienić. Że po prostu jesteśmy beznadziejni z tej matmy czy z tego polskiego i to jest niezmienne. I niestety to nastawienie na stałość powstaje pod wpływem chwalenia na przykład czyjejś inteligencji czy talentu, a w ogóle nie zwracania uwagi na ten wysiłek czy wkład, które dziecko włożyło w to, żeby się do sprawdzianu przygotować. Tak samo jeżeli krytykujemy dziecko i jego jakieś stałe cechy osobowości pod wpływem właśnie porażki, czyli mówimy, tak jak wcześniej wspomniałam, że ty to nie jesteś umysłem ścisłym, ty nie masz zdolności matematycznych albo ty jesteś po prostu leniwa, to sprawia, że dziecko w efekcie się wycofuje z jakichkolwiek działań, które mu nie idą i stara się jak najlepiej unikać sytuacji, które mogą go potencjalnie narazić na porażkę, albo na trudności, albo na krytykę. I jest to strasznie szkodliwe, bo w momencie, w którym to dziecko się koncentruje na wynikach, a nie na tym, żeby na przykład zdobywać wiedzę, rozwijać swoje kompetencje, bawić się, czyli po prostu czerpać satysfakcję z samego działania, a nie z rezultatu, no to to dziecko będzie miało bardzo niski poziom motywacji wewnętrznej, tylko raczej będzie miało takie nastawienie na tę nagrodę zewnętrzną albo na karę. Natomiast druga teoria, czyli teoria wzrostu, o której mówi Carol Dweck, to takie nastawienie, które sprawia, że koncentrujemy się na procesie, dlatego że chcemy się jakoś doskonalić, chcemy się rozwijać, przez co mamy bardzo wysoki poziom tej motywacji wewnętrznej i nawet jeżeli doświadczamy porażki albo sukcesu, to traktujemy je tak samo, traktujemy je jako informację zwrotną o tym, co nam się udało, albo o tym, nad czym musimy popracować, żeby było lepiej. Ale nie mamy takiego przekonania, że inteligencja to jest coś stałego, czego nie da się zmienić, tylko wręcz przeciwnie. Jesteśmy, tak jak powiedziała to Dweck w swoim TED Talku, na pewno wam zalinkuję, jesteśmy na tak zwanej learning curve, czyli jesteśmy na takiej nierównej, zaokrąglonej linii uczenia się i tak jak ona powiedziała, w szkołach zamiast mówić dzieciom, że zdały albo nie zdały, dostały jedynkę albo piątkę, powinno się mówić, że albo zdały, albo dawać im ocenę pod tytułem not yet, która mówi im o tym, że jeszcze nie są w momencie, w którym opanowały ten materiał, co daje im taką nadzieję i wiarę w to, że one w tym momencie mogą być, tylko muszą włożyć więcej wysiłku, spędzić więcej czasu nad książkami i wtedy uda im się zdać. Co od razu zmienia nastawienie tego dziecka z myślenia takiego stałego, że ja po prostu jestem głupia, ja po prostu nie mam głowy do języków, więc nie będę się nawet do tego przykładać, bo to nie dla mnie, tylko daje im taką orientację na proces, że okej, czyli ja jestem na moim procesie uczenia się gdzieś umiejscowiona, najwidoczniej jeszcze nie jestem tam, gdzie powinna być, żeby zdać, ale ja mogę tam być w przyszłości, ja tam będę, tylko jeszcze nie jestem teraz. I popatrzcie, jakie to ma ogromne konsekwencje potem w życiu. Bo jeżeli jako dzieci jesteśmy zachęcane do tego, żeby się konfrontować z tym, że rzeczy nam nie będą szły, że coś będzie trudniejsze, że pojawią się problemy, że to jest normalny element życia i jakiegoś osiągania przysłowiowych sukcesów czy realizowania celów, że to jest okej i że ważniejszy jest ten wysiłek i wkład i nasza jakaś determinacja, żeby nam się coś udało, niż jakiś nasz wrodzony talent, no to popatrzcie, jakie to ma ogromne konsekwencje potem w przyszłości. Ja znam wiele osób, które już z defaultu mają nastawienie, że im się coś nie uda, więc realizują jakieś zadanie, albo podchodzą do egzaminu, albo uprawiają jakiś sport już z nastawieniem, że one są jakieś, że one są w jakiś sposób wadliwe, że one w jakiś sposób nie mają predyspozycji i one nawet nie próbują. I to nie chodzi teraz o to, żeby siebie na siłę wsadzać w wieczny dyskomfort. To naprawdę nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby nie być więźniem własnego umysłu, który mówi nam, że pewne rzeczy są stałe, które tak naprawdę nie są, bo inteligencja nie jest czymś stałym. Ja widzę jakąś ogromną wartość w tym, o czym mówi Carol Dweck, ale też o tym, o czym mówi Bandura, w budowaniu w sobie nie tylko mocnego zaufania do siebie, do swoich możliwości, ale też wiary w to, że cały czas się uczymy, że warto jest też czasami zaryzykować i wystawić się na to, że coś nam nie wyjdzie, na jakąś porażkę, bo to nam pozwala po prostu weryfikować, gdzie jesteśmy na tym spektrum uczenia się, co jeszcze musimy zmienić, co nam się już udało. To też jakoś sprawia, że łatwiej jest, wydaje mi się, wypracować w sobie motywację wewnętrzną do działania, bo też za wszelką cenę nie próbujemy uniknąć sytuacji, w których coś nam może się nie powieść, tylko wiemy, że to jest jakimś takim nieodłącznym elementem życia. Mówi się też dużo o tym, że jeżeli ktoś ma poczucie własnej skuteczności, to też realnie odbija się na poczucie własnej sprawczości, na to, czy czujemy, że panujemy jakoś nad rzeczywistością, czy mamy takie wrażenie, że rzeczy nam się przytrafiają, a my nie mamy nad tym żadnej kontroli. A to z kolei też buduje jakoś naszą rezyliencję, naszą odporność psychiczną, co sprawia, że nawet jak rzeczy są trudne, to mamy w sobie wykształcone takie mechanizmy odpornościowe, które sprawiają, że każda porażka nie rujnuje nam całkowicie naszej już kruchej samooceny, tylko sprawia, że po prostu adaptujemy się do sytuacji i uczymy się czegoś z niej, jesteśmy w stanie wyjść z niej i działać dalej, jakoś zmieniać swoje zachowanie. I jakoś tak bliska jest mi ta teoria. Wiem, że dzisiaj dużo jakichś specjalistycznych też kategorii, typów, źródeł padło, ale mam nadzieję, że wybrzmiała też z tego taka myśl, że ta praca właśnie nad poczuciem własnej skuteczności, nad kształtowaniem w sobie motywacji wewnętrznej do realizowania rzeczy, które są po prostu dla nas w życiu ważne, jest naprawdę grą wartą świeczki, dlatego że realnie odbija się też nad tym, jak my się czujemy ze sobą, nad tym, czy nam się po prostu udaje dowozić rzeczy nad tym, czy mamy poczucie, że właśnie rządzi nami jakiś chaos wszechświata, czy jakoś tak kreujemy sobie to swoje życie po swojemu, drepczemy sobie małymi krokami, tak jak potrzebujemy, ale też radzimy sobie z trudnościami, poszerzamy to swoje okno tolerancji na dyskomfort czy na niepewność, że radzimy sobie jakoś ze stresem, że nie mamy poczucia, że jesteśmy zerem, kiedy coś nam się nie powiedzie, tylko wyciągamy z tego wniosku i wierzymy, że jesteśmy ludźmi, którzy cały czas się zmieniają, uczą i na swój sposób, nieważne jak to zabrzmi, ale też wzrastają. Dla mnie to jest jakieś bardzo ważne i przełomowe i dlatego poczułam, że chcę się z wami tym podzielić. Na koniec jeszcze raz bardzo dziękuję Marce Lenovo i Marce Microsoft, we współpracy z którą powstała kampania, właśnie dzięki której możecie dostać zwrot pieniędzy za zakup jednego z modeli laptopów Lenovo. Bardzo wam dziękuję, bo doceniam, kiedy marki chcą wchodzić w takie współprace, w których ufają, że ja jako twórczyni mam coś wartościowego do zaoferowania i że wam się to podoba. Także jeszcze raz wielkie dzięki. I jeżeli ktoś z was, kochani słuchacze, rozważa zakup laptopa, to jeszcze raz odsyłam was do opisu tego odcinka, gdzie znajdziecie i link do tego modelu, którego ja używam, i link do promocji Cashback, która trwa do 30 czerwca. Także my się słyszymy już całkiem niebawem i dzięki, że jesteście tutaj ze mną.